Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. W środę 25 sierpnia zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Nowej Południowej Walii dwa zgony i 919 nowych lokalnie nabytych przypadków COVID-19. Kraje G7 mają obawy co do ewakuacji w Afganistanie przed 31 sierpnia. W Polsce rośnie liczba nowych zakażeń i hospitalizacji wywołanych COVID-19. Zmarł legendarny perkusista Rolling Stones. A oto szczegóły doniesień. Nowa Południowa Walia odnotowała 919 lokalnie nabytych przypadków COVID-19. 741 jest badanych pod kątem źródła zakażenia. W wyniku infekcji zmarły kolejne dwie osoby – 30-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała, że choć łączna liczba szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do 6 milionów 100 tysięcy podanych dawek, to jednak ostrzegła, że szczepionka zacznie działać dopiero po kilku tygodniach. Prawie 1/3 naszej populacji jest w pełni zaszczepiona, to około 32%, to świetny wynik. Jeśli utrzymamy takie tempo szczepień, osiągniemy kolejny kamień milowy. Należy pamiętać o tym, że aby szczepionka zaczęła działać, potrzeba od 2 do 3 tygodni. Zatem upewnij się, że nadal robisz wszystko, o co prosimy, nawet po zaszczepieniu się, powiedziała Gladys Berejiklian. Tymczasem są obawy w odniesieniu do południowo-zachodnich i zachodnich dzielnic Sydney. Mieszkańców tych terenów władze wzywają do pozostania w domu. Wiktoria odnotowała 45 nowych lokalnie nabytych przypadków, z czego 28 miało kontakt ze społecznością w okresie zakaźnym. Do tej pory władzom stanowym udało się powiązać 36 przypadków ze znanymi ogniskami zakażeń. Źródło pozostałej liczby przypadków jest obecnie badane. Mieszkańcy Wiktorii w wieku od 16 do 39 lat mogą rejestrować się już teraz na szczepienie w 55 dostępnych stanowych klinikach szczepień. W Queensland po przeprowadzeniu ponad 12 tysięcy testów nie zarejestrowano żadnych nowych przypadków koronawirusa nabytych lokalnie. Premier Queensland Anastasia Pałaszczuk dzisiaj w południe zawiesiła możliwość wjazdu do tego stanu przez 2 tygodnie dla wszystkich podróżnych z Nowej Południowej Walii, Wiktorii i terytorium stołecznego. Jak powiedziała, Queensland jest przytłoczone liczbą nowych podróżnych, którzy przenoszą się do tego stanu, aby uciec przed lockdownami w innych stanach, a to wywiera ogromną presję na stanowy system hotelowej kwarantanny. W kwarantannie hotelowej mamy obecnie 5114 osób. To dużo ludzi. 3257 to przyjazdy krajowe, 1857 to napływ z zagranicy. Wszyscy przebywają w 22 hotelach. To musi się skończyć. To zbyt duża presja. Potrzebujemy przerwy. Taka sytuacja naraża pracowników i społeczność na niebezpieczeństwo. Osoby, które mają powody humanitarne lub medyczne, nie będą podlegać nowym przepisom w Queensland. Natomiast Australia Zachodnia w ogóle wycofuje pozwolenia na wjazd do tego stanu z powodów humanitarnych dla mieszkańców Nowej Południowej Walii. Australijskie Ministerstwo Skarbu prognozuje w tym kwartale spadek gospodarczy. Jednak federalny minister skarbu Josh Frydenberg liczy na ponowny wzrost w miesiącu grudniu. Jak powiedział, otwarcie gospodarki uzależnione jest od osiągnięcia przez przywódców stanowych i terytorialnych wytyczonego krajowego poziomu liczby szczepień. Kiedy ograniczenia zostaną złagodzone, liczba godzin pracy wzrośnie. Kluczem dla nas jest trzymanie się tego planu. planu. Jeśli nie 70 lub 80% szczepień, to kiedy ponownie się otworzymy? Kiedy firmy będą mogły ponownie się otworzyć? Kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły? Kiedy będziemy mogli uczestniczyć w pogrzebach i ślubach bliskich? Kiedy będziemy mogli swobodniej poruszać się po naszym kraju? Pojawiają się jednak pewne wątpliwości. Niektórzy przywódcy stanowi twierdzą, że zaszczepienie 70 lub 80% kwalifikującej się populacji wyklucza dzieci. Prezes Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego w Australii Zachodniej, Mark Duncan Smith, powiedział, że złagodzenie ograniczeń bez szczepienia dzieci naraziłoby je na niebezpieczeństwo i graniczyłoby z przemocą wobec dzieci. Oczekuje się, że panel medyczny doradzający rządowi w sprawie szczepień podejmie w tym tygodniu decyzję odnośnie szczepień dzieci w wieku od 12 do 15 lat preparatem Pfizer. W międzyczasie australijski program szczepień posuwa się do przodu. Lieutenant General John Frewen, który jest odpowiedzialny za wdrażanie programu szczepień, podał, że ponad 50% kwalifikującej się populacji otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W skali krajowej jesteśmy w 50% zaszczepieni pierwszą dawką, a 30% z nas jest teraz w pełni zaszczepionych. W przypadku społeczności tubylczych postępuje to wszystko nieco wolniej, szczególnie na obszarach oddalonych i regionalnych, ale ściśle współpracujemy z tymi społecznościami oraz stanami i terytoriami. Chcemy sprowadzić te społeczności do poziomu reszty kraju, jak szybko jest to tylko możliwe. Australijskie siły powietrzne ewakuowały kolejne 750 osób z lotniska w Kabulu. Australijska minister spraw wewnętrznych Karen Andrews podała, że zwiększyło to łączną liczbę ewakuowanych z pomocą żołnierzy australijskich lub alianckich do 2450 osób. Ponad 400 Australijczyków i obywateli Afganistanu przybyło już do Australii i obecnie przebywa w kwarantannie hotelowej. Szefowie unijnych instytucji wezwali talibów, aby nie blokowali przejazdu na lotnisko w Kabulu osobom, które chcą opuścić Afganistan. Zaapelowali też do prezydenta Stanów Zjednoczonych o zapewnienie bezpieczeństwa na lotnisku tak długo, jak będzie trwała ewakuacja. Przewodniczący Komisji i Rady Europejskiej, którzy uczestniczyli w wideoszczycie G7, poinformowali, że większość obywateli Unii i afgańskich współpracowników zostało bezpiecznie ewakuowanych.
Liderzy unijnych instytucji podkreślili, że konieczne jest zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu do lotniska wszystkim uprawnionym do ewakuacji. A w sprawie migracji szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział rozmowy m.in. z Iranem i Pakistanem o przyjęciu uchodźców i podkreślał:
Let's not allow the creation.
Nie chcemy tworzyć nowego rynku dla przemytników ludzi. Jesteśmy więc zdeterminowani, by kontrolować przepływ migrantów i chronić zewnętrzne granice Unii. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to w 7-letnim budżecie wspólnoty przeznaczono 1 miliard euro dla Afganistanu. Te pieniądze są zamrożone do czasu uzyskania gwarancji spełnienia określonych warunków. Ursula von der Leyen mówiła, że chodzi m.in. o przestrzeganie praw człowieka, przede wszystkim kobiet, a także o skuteczną walkę z terroryzmem i korupcją. Beata Płomecka, Bruksela.
Przedstawiciele unijnych instytucji pytani o przyszłą współpracę z talibami odpowiedzieli, że za wcześnie, aby o tym mówić. Uznanie nowej władzy nie jest obecnie rozważane, powiedziała Ursula von der Leyen. Pomimo pewnych obaw krajów G7, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden trzyma się wyznaczonego na 31 sierpnia terminu wycofania się z Afganistanu. Odnosząc się do ewakuacji, Joe Biden powiedział, że im szybciej skończymy, tym lepiej. Amerykański prezydent obiecał również współpracować z narodami G7 w zakresie działań antyterrorystycznych oraz w sprawach osiedleńczych afgańskich uchodźców. Obecnie idziemy zgodnie z planem zakończenia misji do 31 sierpnia. Im szybciej uda się skończyć, tym lepiej. Każdy dzień operacji niesie dodatkowe ryzyko dla naszych żołnierzy. Rozmawialiśmy o naszym wspólnym obowiązku wspierania uchodźców i ewakuowanych obecnie uciekających z Afganistanu. Stany Zjednoczone będą liderem w tych wysiłkach i będą oczekiwać od społeczności międzynarodowej i naszych partnerów, aby robili to samo. Tymczasem talibowie chcą zakończenia ewakuacji Afgańczyków. Rzecznik rządzącego Afganistanem ugrupowania oświadczył, że nowe władze nie zgadzają się na przedłużenie ewakuacji. Nie chcą też, aby mieszkańcy kraju jechali na lotnisko w Kabulu, by próbować wydostać się z Afganistanu.
Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid mówił na konferencji prasowej, że 31 sierpnia jako termin ostatecznego wycofania się obcych wojsk z Afganistanu, a zatem także i zakończenia ewakuacji, został jednostronnie narzucony przez Amerykanów. Stąd też talibowie nie zamierzają pozwalać na jakiekolwiek przedłużanie obecności. Mujahid mówił też, że nowe władze Afganistanu chcą, aby już teraz wstrzymać ewakuację Afgańczyków. Podkreślał, że wykształceni obywatele będą niezwykle potrzebni w tworzeniu kraju. Nie podoba nam się, że Afgańczycy wyjeżdżają. Nie będziemy na to pozwalać. Po 31 sierpnia nie pozwolimy też na to, aby byli tu Amerykanie. Wcześniej zachodni dyplomaci mówili, że do końca sierpnia nie uda się ewakuować wszystkich potrzebujących. Kraje europejskie naciskają na amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, by ten przedłużył operację, ale Biden prawdopodobnie utrzyma sierpniowy termin zakończenia ewakuacji. Wojciech Cegielski.
Ambasador Afganistanu w Warszawie w liście otwartym do Polaków podziękował za pomoc udzieloną w ostatnich dniach. Pod listem podpisał się nie tylko Tahir Kadiry, ale także jeden z byłych ambasadorów i były wiceminister spraw zagranicznych Abdul Haider.
Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które włączyły się w ewakuację zarówno swoich obywateli, jak i samych Afgańczyków, po tym jak talibowie obalili dotychczasowy rząd w Kabulu i przejęli władzę w kraju. Według danych polskiego MSZ do tej pory Polska wywiozła z Afganistanu 750 osób. To Polacy, obywatele innych krajów NATO, ale przede wszystkim Afgańczycy, którzy w ostatnich latach współpracowali z polskim wojskiem i dyplomatami. Ambasador Afganistanu w Polsce Tahir Kadiri mówi mi, że ewakuowani Afgańczycy to elita narodu. Polskie wojsko pomogło swoim afgańskim partnerom, młodym, aktywnym i niezwykle zdolnym Afgankom i Afgańczykom, którzy bardzo dobrze znają Polskę i przyczynili się do powodzenia misji wojskowej w Afganistanie. Jesteśmy pewni, że będą oni mieć aktywny wkład na rzecz polskiego społeczeństwa. W liście otwartym ambasador Tahir Kadiri podkreśla też, że Afgańczycy nigdy nie zapomną pomocy, jaką otrzymali od Polaków. Wojciech Cegielski.
Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które włączyły się w ewakuację zarówno swoich obywateli, jak i samych Afgańczyków po tym, jak talibowie obalili dotychczasowy rząd w Kabulu i przejęli władzę w kraju. Do tej pory Stany Zjednoczone oraz europejscy sojusznicy z NATO ewakuowali z Afganistanu prawie 60 tysięcy osób. Polska wywiozła 750, a w Warszawie wylądował wczoraj 9. samolot z Afgańczykami. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji wywołanych COVID-19 w Polsce. Wczoraj polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 233 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. W szpitalach przebywa 385 osób z COVID-19. Z całego świata napływają wyrazy smutku i kondolencje po śmierci perkusisty The Rolling Stones Charlie'ego Wattsa. Opisywany przez kolegów z zespołu jako jeden z największych perkusistów swojego pokolenia, Watts zmarł w londyńskim szpitalu w otoczeniu swojej rodziny w wieku 80 lat. Charlie Watts został członkiem Rolling Stones w 1963 roku i był postrzegany jako postać mająca stabilizujący wpływ, w tym legendarnym zespole. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 72 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł i 82 grosze. Pogoda dla australijskich stolic stanowych na jutro, czyli na czwartek. W Perth przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 stopni. W Adelaide częściowe zachmurzenie 15. W Melbourne całkowite zachmurzenie 14 stopni. W Hobart przelotne opady deszczu 13. W Canberrze całkowite zachmurzenie 13 stopni. Sydney częściowe zachmurzenie 18, w Brisbane w większości słonecznie 22, w Cairns częściowe zachmurzenie 29, w Darwin słonecznie i temperatura maksymalna 34 stopnie Celsjusza. Na podstawie doniesień newsroomu SBS, a także informacyjnej agencji radiowej, dziennik opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.